piękno,
zdrowie,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W ciepły, piękny, piątkowy wieczór w audycji Drogami Młodości wita Was serdecznie ksiądz Tomasz Bieliński.
I naprzeciwko mnie Robert Kryczka. Program realizuje dzisiaj, jak zawsze, niezawodny i nam towarzyszący od wielu, wielu lat Tomasz Goska.
A dzisiaj mamy taki temat, nie ukrywam, może zagadka, niech zostanie jeszcze przez chwilę, może naprowadzi Was ten oto piękny utwór. Posłuchajcie.
Nie wiem, czy Państwo rozpoznali. Na pewno utwór jest znajomy dla ucha. Przede mną jest tutaj specjalista od muzyki, więc może podaj wszystkie referencje tego utworu.
To już mamy tutaj pierwszą słuchaczkę, która nam napisała, że utwór z filmu Misja. Oczywiście tak, muzykę napisało Ennio Morricone.
Tytuł utworu
to oczywiście Obój Gabriela. Co prawda grana w tym wypadku muzyka była na wiolonczeli w Towarzystwie Orkiestry Symfonicznej, ale
pod dyrekcją?
Tak, nie, tego już nie wiem, nie widziałem to.
Rzymskiej Orkiestry, podpowiada nam Tomasz, realizator
Rzymu. Dobrze. Oczywiście tutaj piękny utwór z Misji, niepodpisana wiadomość. To ja może tak szybko a propos już pierwszej wiadomości, skoro mam, przypomnę naszym pozostałym słuchaczom, którzy nie wiedzą, na który numer do nas pisać. Bramka SMS 509 056 590, a bramka gadu gadu 308 67 01, a naszemu słuchaczowi, naszej słuchaczce, nie wiem, serdecznie dziękuję za trafną odpowiedź.
Drodzy Państwo, a zatem ten utwór wprowadził nas w tematykę dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej audycji, a tak naprawdę w tej tematyce, kto kocha Kościół i tym Kościołem żyje, tajemnicą jego, żyjemy tą tematyką od kilku dni, od ostatniej niedzieli, która to była w Kościele nazwana niedzielą misyjną, 30. niedziela akurat tak wypada w październiku, jest niedzielą misyjną. Być może mieliście szczęście usłyszeć kazanie na temat misji, być może nawet z ust misjonarzy zaproszonych do waszych parafii, jakieś świadectwa. Była też taca misyjna. O tym, na co te pieniądze idą, o tym, jakie jest życie misjonarzy, chcemy jeszcze raz porozmawiać w dzisiejszej audycji. Troszeczkę mnie Robert przepyta, bo miałem szczęście być niedawno, realizować taki projekt pomocy misjom i być w Afryce miesiąc temu we wrześniu, ale też połączymy się z misjonarzem z Madagaskaru, który też, mam nadzieję, jak zawsze zresztą, znając ojca Jerzego Kamilianina, w sposób ciekawy opowie o tym, co robią tam polscy misjonarze, ojcowie Kamilianie.
Czym właściwie jest misja? Proszę księdza. Bo ja doświadczenia misyjnego nie mam. Po pierwsze, nie jestem księdzem, aczkolwiek później się dowiecie jednej ciekawej rzeczy. Na misjach nigdy nie byłem, a więc niech ksiądz powie, czym jest misja?
Pytanie to oczywiście jest w kontekście misji rozumianej jako głoszenie dobrej nowiny, bo wiele zawodów ma charakter pewnej misji. Mamy do spełnienia jakąś misję, mówimy często w naszym życiu. Czasami jest to misja niemożliwa, jak tytuł jednego z filmów sensacyjnych, filmów akcji. Misja w kontekście dzisiejszego tematu, o którą mnie pytasz, Robercie, to oczywiście chodzi nam o to działanie wynikające z słów posłania Pana Jezusa, który powiedział do apostołów: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, lub też, będąc bardziej wierniejszym greckiemu przekładowi, idźcie na cały czas, na cały świat i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, albo też końcówka Ewangelii według świętego Marka, 16 rozdział: iście i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, a waszemu przepowiadaniu te znaki towarzyszyć będą. W moje imię złe duchy będziecie wypędzać nowymi językami, mówicie, będziecie ręce kłaść, będziecie na chorych, a ci odzyskają zdrowie, cokolwiek zatrutego zjecie nie będzie wam szkodzić, i tak dalej, i tak dalej. Zatem misja jest to posłanie Kościoła, mówię o Kościele w znaczeniu podmiotu, który posyła i który jest zarazem posłany, jest posyła jako ten, który ma mandat od Jezusa Chrystusa, by głosić dobrą nowinę, i jest posłany właśnie w znaczeniu, jest wezwany do czynnego zaangażowania się w misję, w dawanie świadectwa. Z tym, że tu oczywiście każdy ma być świadkiem, ale to pytanie, gdy mówimy o misjach w Kościele, dotyczy osób zaangażowanych w jakieś konkretne dzieła, więc nie tych nas, każdego z nas, którzy z samego tajemnicy Chrztu Świętego mamy być misjonarzami, świadkami Chrystusa w naszym codziennym życiu, lecz o konkretne projekty, dzieła misyjne związane z projektami, z głoszeniem dobrej nowiny w konkretnych obszarach, regionach świata.
Nasi drodzy słuchacze, proszę, wybaczcie mi dzisiaj, ja trochę tak pomagluję księdza Tomka, troszkę go odpytam z tej całej wiedzy o misjach, ponieważ ma on naprawdę ogromne doświadczenie w temacie.
No muszę mieć, ponieważ po części to jest też mój przedmiot, dziedzina, którą wykładam, którą uczę i świeckich, i przyszłych duchownych studentów, bo to jest jakaś cząstka, część teologii pastoralnej, teologii praktycznej, działalność Kościoła w dzisiejszym świecie, a zatem tak zwana misjologia, czyli nauka o misjach.
Mówił ksiądz o misjonarzach, czyli o osobach, które są posłane głosić dobrą nowinę. Jacy powinni być tacy misjonarze? Jakie warunki powinni spełniać?
Każdy misjonarz, gdy chodzi o osobę duchowną, jego pierwszym wzorem powinno być to, o czym pisze ojciec święty Jan Paweł II w dokumencie o formacji do kapłaństwa Pastores Dabo Vobis, ma być kapłanem według serca Jezusowego. Ale wiem, że
Misjonarzami nie są tylko prezbiterzy, czy też biskupi, diakoni, to są również osoby świeckie, to są również osoby życia konsekrowanego. A zatem dla każdego misjonarza, dla mnie w tym momencie pierwsze słowa przychodzą to te, które niedawno były czytane w zeszłym tygodniu w naszych kościołach, w Ewangelii Dnia, gdy Jezus mówi: przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, by on już zapłonął. Myślę, że taki ogień powinien towarzyszyć każdemu misjonarzowi. Pragnienie, by ten ogień zapłonął. Jest to ogień mocy Ducha Świętego, który rozpala serca ludzi, a odkrywających, że jest ktoś, kto ich kocha bezwarunkowo, kto ich pokochał, zanim zaistnieli na ziemi, kto chce ich istnienia i kto objawia miłość w sposób absolutnie radykalny, niespotykany dotychczas, bo oddaje swoje życie. Oczywiście wiele matek oddało życie za swoje dzieci, ojców, wiele ludzi oddało życie za ojczyznę, ale Bóg jest tym, który oddaje życie za nas jako za nieprzyjaciół, bo matki oddają życie za dzieci, bo ojcowie, bo je kochają. Oddajemy za naszą życie za ojczyznę, ponieważ jest naszą matką, jest dla nas wartością absolutną, bezwzględną, bo jest nasza. A tymczasem Jezus oddaje życie za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, więc jest to miłość absolutnie zaskakująca całą ludzkość i wyrzeka się wszelkiej władzy, wyrzeka się wszelkiej czci i chwały. To wszystko powinno być według mnie w sercu misjonarza, a poza tym pierwszym zapałem, tym ewangelizacyjnym, oczywiście posłuszeństwo wynikające stąd, że pójdę tam, gdzie Pan mnie pośle, i gotowość oddawania po kawałku swojego życia za trzodę, za owce, bo przecież często, jak to spotykałem na przykład w Turkmenistanie czy w innych krajach, czy w głębokiej Rosji, misjonarze przez kilkanaście lat pracują w parafii, gdzie jest raptem 20 osób i ten stan się nie powiększa, gdzie jadą samolotem, lecą 1000 kilometrów ciągle na terenie swojej parafii do miejsca, gdzie jest jedna rodzina, 4 czy 5 osób, by dla nich raz w miesiącu odprawić mszę świętą. To musi być, muszą mieć to coś w środku.
Dla nas, którzy mamy kościoły, kilka kościołów w mieście, kilka parafii, wspólnot religijnych, grup modlitewnych, to się wydaje niepojęte, że ogromny teren w promieniu 1000 kilometrów, jedna parafia, 20 osób, coś niesamowitego.
Dużo bardziej dla mnie dotykające i takie poruszające serce, owszem, to jest dla mnie poruszające, gdy kapłan musi specjalnie lecieć, nie mówiąc już o kosztach, bo wie, że tam ci potrzebują, nie patrzy się wtedy na to, czy to jest opłacalne, czy nie, bo do ewangelizacji trzeba dopłacać, ale być może czasami dla mnie jeszcze bardziej poruszającym jest to, kiedy będąc gdzieś tam w Afryce, są kościoły, miejsca, gdzie ludzie przychodzą, a nie ma księdza, rozkładają ornat, to co kiedyś się działo w Rosji, dzisiaj się ciągle dzieje w wielu miejscach, zresztą nie tylko w Afryce, również we Francji, gdzie ludzie sami się gromadzą w parafii, jakiejś miasteczku czy wiosce, bo ksiądz ma do obsługi 30 kościołów, które 40 lat temu były 30 parafiami, a dzisiaj jest to jedna parafia, jest jeden ksiądz i on musi te 30 kościołów chce obsłużyć, więc w takim jednym kościele, jeżeli nawet odprawia 3 msze w niedzielę, jest raz na 2 miesiące. I ci ludzie przychodzą, jest ustanowiony diakon stały, czy też jest akolita. Jeżeli diakon to jest liturgia słowa, jeżeli akolita to tylko obrzęd komunii świętej i wracają do domu. I w Europie to się dzieje, chrześcijańskiej.
A jest tak, że taka kwestia, że przecież ksiądz, osoba świecka, osoba życia konsekrowanego, będąca na misjach, to nie jest jedynie osoba, która służy swoimi posługami sakramentalnymi, prawda? To jest także osoba, która przez cały czas swojego tam posługiwania musi być dla tych ludzi. To musi być osoba, która im pomoże w każdej kwestii niemalże,
prawda? I to jest zazwyczaj, staje się taką osobą, on się staje mędrcem w tej parafii bardzo często, on się staje tym, który edukatorem w sprawach wychowania dzieci, w sprawach edukatorem w sprawach uprawy roli, on uczy ludzi zawodu. Ja nie zapomnę spotkania właśnie teraz w Afryce, będąc w malutkim państewku, królestwie zwanym Swaziland. Nie wiem, być może znaczna część naszych słuchaczy nie ma pojęcia, że taki kraj istnieje. istnieje. Swaziland jest to kraj na granicy pomiędzy Republiką Południowej Afryki i Mozambiku, gdzie ojciec Martin dokonał niesamowitych dzieł. Ojciec Martin, Irlandczyk, salezjanin, kiedy przyjechał w 80-tych latach tam, zaraz po studiach, mając 25 lat, uczyć angielskiego jako wolontariusz świecki. Kiedy tam pojawił się, zobaczył, że no, ta Afryka, czy misje ciągle wyciągają rękę w kierunku Europy. On pomyślał, no trzeba coś stworzyć tu na miejscu. Nie dawać przysyłać ryby, ale nauczyć łowić je, dać wędkę. I niesamowite też dzieło stworzył w sposób na początku jakże no, taki paradoksalnie prosty. Rozbolało go gardło, poszedł do sklepu kupić miód. Ale w sklepie nie było miodu. Poszedł do drugiego, nie ma. Do trzeciego nie ma. No to założył pasiekę. Zaczął produkować miód, zaczął ten miód sprzedawać, założył sklep. Dzisiaj to malutkie przedsiębiorstwo eksportuje miód do 30 krajów Afryki. Popsuł mu się samochód, więc jako wtedy wolontariusz jeszcze, ale człowiek niesamowicie zdolny, tak zwana złota rączka, zaprowadził go do mechanika, bo nie miał czasu go naprawić. Mechanik nie mógł sobie poradzić i on pomyślał sobie, przecież ja go mogę ten samochód naprawić, tylko nie mam czasu, ale skoro wiem jak go naprawić, nauczę tutejszych tubylców, żeby naprawiać samochody i nauczyli ich i otworzyli zakład samochodowy. Innym razem porwało mu się obicie na Wersalce. Nie było zakładu tapicerskiego w mieście. Nauczył młodych jak sztuki tapicerowania i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób stworzył wielkie dzieło, a z czasem jak to się rozwijało, poznali się na nim ludzie z Europy, różne organizacje i zaczęli dotować te dzieła. No i dzisiaj to on może tymi pieniędzmi gospodarując. I co on z tymi pieniędzmi robi? Pobudował wielkie hospicjum, pobudował szpital dla terminalnie chorych, bo w Swaziland prawie połowa ludności jest chora na AIDS i prowadzi edukację tych ludzi, nie taką seksualną, jaką dzisiaj proponuje się nam w szkołach, ale tą prawdziwą, wzywającą do szanowania godności ludzkiej, do wstrzemięźliwości, do wierności w małżeństwie.
A więc tak jak ksiądz Tomek mówi, misjonarz musi być na misji kucharzem, piekarzem, mechanikiem samochodowym, potrafi nareperować niejedną instalację i a poza tym przede wszystkim musi głosić Słowo Boże.
Podziwiam misjonarzy i chylę przed nimi czoła. Naprawdę gdziekolwiek nie spotykam misjonarzy, są niesamowici pod tym względem. Tym bardziej, że często są zdani na siebie i życie wymusza to, że muszą umieć naprawić samochód, lodówkę, że muszą sobie coś ugotować, choć przyjechali do Afryki bez umiejętności gotowania, no bo umrą z głodu, bo ich nie stać na zatrudnienie jakiejś pani, która przyjdzie posprząta czy ugotuje, bo ich nie stać często na mechanika czy na ogrodnika i sami to robią, stąd też stają się naprawdę specjalistami w wielu dziedzinach. Drodzy Państwo, za chwilę połączymy się z zapowiedzianym gościem w naszym studiu. Dzisiaj jesteśmy we dwóch, jak zauważyliście. Będziemy łączyli się z ojcem Jerzym Wilkiem, kamilianinem, który już jest na linii i którego poprosimy. No, prosto z Madagaskaru, ale przyjechał. Nie mamy połączenia z Madagaskarem, ale kilka dni temu przyjechał z Madagaskaru. Szczęść Boże, ojcze Jerzy, czy ojciec nas słyszy?
Szczęść Boże, tak bardzo wyraźnie was słyszę.
Jest ojciec Jerzy słyszany przez wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie, w którym ojciec Jurek kiedyś gościł w audycji.
Tak, zgadza się. Witam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Ojcze, przypomniałem naszym słuchaczom, że ojciec jest na pracował i posługiwał na Madagaskarze i właściwie jest z tym miejscem związany. Jaka ojca jest na dzień dzisiejszy rola w relacji do misji? Ojciec jest kamilianinem, czyli też bardzo ciekawy charyzmat waszego zgromadzenia.
Moja rola na dzisiaj w zakonie ojców kamilianów to jest pełnienie funkcji odpowiedzialnego za utrzymanie misji, aby ta misja mogła funkcjonować. Cały czas jestem jednak misjonarzem, więc jestem również we wspólnocie tam na miejscu Fianarantsoa na Madagaskarze.
Jasne. Fianarantsoa. Miejsce, w którym miałem szczęście być kilka lat temu, to miejsce w ostatnim czasie, które było targane właściwie takimi swego rodzaju wojną domową. Czy dzisiaj jest tam relatywnie spokojnie?
Niestety od 2 lat na Madagaskarze sytuacja wygląda niewesoło. 2 lata temu ogłoszono stan wyjątkowy i ta sytuacja jest do dzisiaj cały czas utrzymywana.
Czyli ojciec ma taką powtórkę z tego, co na początku lat 80. przerabialiśmy w Polsce, tak? Kontrole, obecne wojsko, wszechobecne.
Można tak to powiedzieć, bo jadąc do stolicy z naszej misji mamy około 14-16 kontroli. To samo jest zjeżdżając. Wielorakie kontrole na lotnisku, sprawdzanie paszportów, bagaży.
Niewątpliwie to utrudnia wam misję, posługę, ale właśnie chciałbym porozmawiać o tej posłudze. Urzekające dla mnie było i bardzo poruszające jedno z waszych dzieł, które prowadzicie, to posługa dla trędowatych. Czy mógłby ojciec trochę na ten temat opowiedzieć?
Misja na Madagaskarze, jak myślę pamiętacie, ojców Kamilianów, to przede wszystkim praca wśród ludzi chorych. Pracujemy w szpitali i pracujemy w wiosce trędowatej. Nasza wioska Ilena, jest oddalona od naszej miejscowości o 7 km. Na stan dzisiejszy pracuje w niej ojciec Albert Reniherinuru, kamilianin, który świętował w tym roku w lipcu 10 lat kapłaństwa. Jest on odpowiedzialny za utrzymanie naszej misji wioski trędowatych, a w wiosce dzisiaj mieszka 306 osób. Jest to 76 rodzin. Są to chorzy wraz ze swoimi rodzinami.
Tak, i praca wśród trędowatych to samo hasło już wielu słuchaczy może przerazić, może wzbudzić w nich taki lęk i to przypomnienie sobie zdjęć, które w różnych miejscach możemy spotkać, ludzi, którzy są niesamowicie zniekształceni przez tą chorobę, a tymczasem dzisiaj ta choroba jest wyleczalna, można ją zatrzymać i można tych ludzi przywrócić do życia w społeczeństwie.
Tak, oczywiście można ich przywrócić do życia w społeczeństwie, ale samo leczenie jest długoterminowe. Jest to leczenie od roku do półtora roku w szpitalu czy w przychodni, gdzie chorzy codziennie muszą brać lekarstwa. Niestety w warunkach trzeciego świata to przede wszystkim wysokie temperatury, brud, wilgoć. Warunki te powodują, że chorzy czasami wracają do szpitali jeszcze w gorszych stanach niż byli. Więc w niektórych miejscach choroba jest wyleczalna, w niektórych jest zaleczalna, a w niektórych niestety już musi amputować kończyny, palce, ręce.
Ojcze, tak, mam tutaj nowego współpracownika, którego ojciec Jerzy nie znam, bo wcześniej, gdy był, pracowałem z Marcinem Mazurkiem, Robert się nazywa, młody, bardzo obiecujący dziennikarz, wschodząca gwiazda radia naszej rozgłośni, pozwalam sobie na żart, i który też ma do ojca pytanie, proszę posłuchać.
Szczęść Boże, ojcze. Mam takie pytanie. Od 25 lat wyleczono około 14 milionów przypadków trądu. Natomiast co roku notuje się 250 000 nowych przypadków. Jak wielu osobom pomaga ojciec na swojej misji? Jak wiele osób jest objętych tą opieką farmakologiczną, leczeniem?
I też profilaktyką. Czy jest jakaś profilaktyka? Czy można ich nauczyć, jak się przed tym chronić?
Jak już wspomniałem, nasza wioska liczy 76 rodzin, to chorzy wraz ze swoimi rodzinami. Tak faktycznie w naszej wiosce są to rodziny, które mieszkają na stałe. Obok znajduje się druga wioska, gdzie jest szpital, blok operacyjny. Wioska błogosławionego ojca Jana Bejzyma, jezuity. Tam dokonuje się zabiegów, tam są dokonywane amputacje, leczenie. Prowadzą tą wioskę siostry ze zgromadzenia świętego Józefa z Cluny. Tam chorzy przychodzą na leczenie, tam jest cała profilaktyka leczenia, gdzie chorzy dostają leki, są leczeni, są uczulani na następstwa, które mogą później wystąpić, i ci chorzy albo są wyleczeni, albo wracają do szpitala. A jeżeli chodzi o cyfry, to niestety na Madagaskarze oficjalnych źródeł ani cyfer nie ma, ilu jest chorych. Mówi się, że jest duży spadek zakażeń trądem, ale cyfry, z którymi my mamy do czynienia, to czasami się mówi około 1000 przypadków na rok. Nowych zakażeń trądem.
Nowych zakażeń, tak, bo mam taką informację, przed chwilą tutaj wyczytałem, że opieka medyczna obejmuje tak około 5000 osób. Zresztą on, tak jak ojciec powiedział, osób chorych i ich rodziny, ponieważ osoba chora jest wykluczana ze społeczeństwa razem ze swoją rodziną.
Stąd też to tłumaczy, dlaczego pozwolę sobie dopowiedzieć, Robercie, bo ojciec Jerzy mi to tłumaczył, gdy byłem na miejscu. To tłumaczy, dlaczego bardzo często ci chorzy przychodzą w zaawansowanym stadium trądu, albo już bez palców u rąk czy nóg, bo się wstydzą, boją być wykluczeni z wioski, gdy wyjdzie na jaw prawda o ich chorobie. Proszę uzupełnić, ojcze Jerzy, jeśli coś pomieszałem, albo coś jest ważnego do dodania.
Ksiądz Tomasz wytłumaczy to bardzo dokładnie i szczegółowo.
Powtórzyłem po ojcu. Ojciec jest odpowiedzialny za utrzymanie tych misji, stąd też jasną jest rzeczą, że kiedy ojciec przylatuje do Polski, to też prowadzi prelekcje, głosi homilie, daje świadectwo tego, co robicie na Madagaskarze. I co się dzieje z... spytam jak dziennikarz komercyjny rozgłośni. Co się dzieje z pieniędzmi, które ojciec zbiera? Na co konkretnie one są dzisiaj przeznaczane? Gdzie są największe potrzeby w waszych misjach na Madagaskarze?
Jeżeli chodzi o wszelaką pomoc, tą materialną, finansową, to cały dochód jest przeznaczony na utrzymanie naszego szpitala i naszej wioski trędowatej. W szpitalu wydajemy 2 razy w tygodniu posiłki dla chorych, utrzymujemy ich, kupujemy leki, żywność, odzież. A w wiosce trędowatych również pomagamy i materialnie, i jeżeli chodzi o zakup leków, czy przywozimy chorych do szpitala, więc to też trzeba wszystko im popłacać.
Ojcze, bo mówi ojciec, że udzielają ojcowie tam pomocy w wiosce trędowatych, w szpitalu. Tutaj czytam też, że wydajecie leki też bez żadnych przecież opłat. A przecież na jedzenie, na leczenie, na leki są potrzebne pieniądze. Czy prócz
pomocy z Polski,
czy dostajecie jakąś pomoc od rządu, od kraju, subwencje, dotacje może jakieś?
Od kraju tu z Polski czy tam?
Nie, Madagaskaru.
Od Madagaskaru.
Bo w końcu robicie coś dla obywateli tego kraju.
Jeżeli chodzi o pomoc z państwa Madagaskaru, niestety nie otrzymujemy żadnej pomocy.
A przynajmniej są wam życzliwi? Nie utrudniają wam pracy?
Jeżeli chodzi przykładowo o leki, od pewnego czasu jest zabraniane nawet przywożenie leków na Madagaskar w większej ilości. Więc trochę utrudniają. Jest to związane po części z sytuacją, która panuje, z organizacjami, które współpracują z nami, w ogóle z misjami, nie tylko z nami.
Aż trudne do uwierzenia, chociaż ja to po części znam i widziałem, ale aż trudne do uwierzenia, że jedziecie tam, pracujecie dla obywateli innego kraju, gdzie faktycznie są duże potrzeby, gdzie jest bardzo na bardzo niskim poziomie służba zdrowia i nie tylko, że was się nie szanuje, nie tylko, że was się nie wspomaga, to jeszcze utrudnia się pracę. To jest trudne do pojęcia i być może właśnie nasza rozmowa, ojcze Jerzy, komuś uświadomi tak naprawdę, jak są konkretne potrzeby na misjach i że te pieniądze naprawdę idą na bardzo konkretne dzieła i że później jakiś człowiek nam spojrzy w oczy po drugiej stronie, mówiąc dziękuję, albo też nic nie mówiąc, będąc wyrzutem, że zamknęło się nasze serce i nasza kieszeń na takie potrzeby.
A jeżeli chodzi... Proszę ojcze, niech ojciec mówi.
Tutaj ksiądz Tomasz ma rację, bo powiedzmy, patrząc na naszą misję, czy na misje, z którymi się współpracujemy, to każda pomoc kończy się uśmiechem, zapewnieniem o modlitwie czy dobrym słowem.
Mam informację od naszej słuchaczki, która do nas napisała o tym, że po powrocie jej wujka, który jest misjonarzem, po powrocie tego wujka z Afryki uderzyło ją to, jak opowiadał o ludziach, którym służył, o ich prostocie i o ich prostocie pokazywał, jak ci ludzie potrafią się modlić i praktycznie to my, którzy mamy się za takich wielkich chrześcijan, powinniśmy się od nich uczyć. I często jest tak a propos tych funduszy, bo przecież o pieniądze się tam też rozbija wiele rzeczy, że wielokrotnie ten wujek właśnie oddawał swoją pensję dzieciom, żeby mogły zjeść chociaż jeden ciepły posiłek. Znaczy ciepły, w ogóle posiłek.
W ogóle posiłek.
O, ojcze Jerzy, cieszymy się, że ojciec tam jest. Zupełnie oddzielną kwestią, na którą już nie bardzo mamy czasu to rozwinąć, jest kwestia że nie tylko waszego czasu, który poświęcacie, waszych sił, ale waszego zdrowia, które tam tracicie bardzo konkretnie. Ojciec miał ten przywilej zachorować na malarię, czy się od tego uchronił przez te lata pobytu? Bo ojciec jest tam 12 lat temu ojciec pojechał do Madagaskaru.
Ja na Madagaskarze jestem od roku 1999. 12 lat. I jak ksiądz Tomasz wspomniał, jeżeli chodzi o malarię, ja malarię już mam 12 lat i z tą chorobą trzeba żyć do końca swego życia.
Tak. Zarodziec malarii uwielbia ludzką wątrobę. Jak tam się zagnieździ, to po prostu już go się stamtąd nie wyciąga. On najwyżej odżywa albo przyśnie.
Nie tylko wątrobę.
Nie tylko wątrobę.
Tak jak ksiądz mówi o właśnie malarii, o chorobie, której się nabawił na misjach, to jest adekwatne do tego, co jest napisane w haśle na stronie internetowej Ojców Kamilianów. Daj Boże, żebym mógł umierać z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie. Jakie to jest wymowne w tym wypadku. Tutaj ksiądz pojechał, ojciec pojechał na misję, a już choruje na malarię właśnie. 12 lat.
No i ta malaria jest druzgocąca dla innych jeszcze organów, bo to przecież i ogólne osłabienie, i zęby później też, i wszystko w jakiś sposób jest dotknięte tą wyniszczającą chorobą.
Można powiedzieć, wszystkie wnętrzności są odmiany malarii, które uderzają na mózg. Obecnie zmutowane malarie, które uderzają na stawy, mięśnie, wysokie gorączki.
Będąc u was na misjach, spotkałem ojca, zapomniałem, takiego starszego wiekiem, też poważnie chorował. Co u niego słychać?
U nas na misji kamieniańskiej?
Tak. Fiana Rancoa. Tam wypadło mi jego... Miał problemy chyba z nogą. Sympatyczny polski misjonarz.
Ojciec Stefan.
Stefan,
tak. Szymoniak. Ojciec Stefan Szymoniak.
Zgadza się. Ojciec Stefan jest obecnie na Madagaskarze. Wrócił na Madagaskar, bo muszę powiedzieć, że bardzo zachorował. Miał nowotwora krtani. Był tutaj w Polsce na usunięciu rok po leczeniu i wrócił z powrotem na misję. Powiedział, że bez misji nie można żyć.
Ojcze, czy to się da wytłumaczyć? Proszę, czy ojciec potrafił brać słowa, co jest z wami, misjonarzami, że was tam ciągnie? Przecież tylu misjonarzy dostało po głowie nieraz. Nieraz zostali okradzeni przez własnych parafian, czy przez ludzi, którym przyjechali służyć, a oni ich wykorzystali. Przypłacili to zdrowiem, niebezpieczeństwo na drogach, niebezpieczeństwo od zwierząt i tak dalej. To, co pisał święty Paweł w liście do Koryntian. Co to takiego jest w was, że wy szukacie, w cudzysłowie szukacie guza i pchacie się tam, gdzie naprawdę jest tak trudno, podczas gdy można byłoby być księdzem równie dobrze i byłoby się też czuło być pożytecznym w spokojniejszych regionach świata czy w ojczyźnie?
Ja powiem, sugerując się Madagaskarem, jak to powiedział jeden z misjonarzy, że ocean wciąga, a misja przyciąga. I chyba jest coś w tych misjach, że one przyciągają i zostawiają każdego misjonarza na miejscu na misji.
misjonarze nawet pomiędzy sobą mówią, że średni czas przebywania na misjach to takie jest 12-13 lat, ale jeżeli ktoś jest dłużej niż 15, to raczej już nie wraca. Zostaje.
I tak jest. I tak przykładem jest ojciec Stefan, który jest już ponad 30 lat na misji.
Pięknie.
I po ciężkiej chorobie wrócił z powrotem na misję.
Ojcze, dziękujemy bardzo. Ja myślę, że ci, których poruszyło Ojca świadectwo, na pewno w internecie znajdą sobie, wpiszą Kamilianie na Madagaskarze, od razu się otworzy wasza strona. Będą też wiedzieli, jeśli zechcą, znajdą tam czy numer konta waszego, czy inny sposób skontaktowania się z wami, jeśli tylko zechcą po tej audycji w jakikolwiek sposób wam pomóc. Mam nadzieję, że to będzie jeden z owoców naszej audycji, z rozmowy z Ojcem.
Ja proponuję również, jeżeli by była możliwość konsultowania się z księdzem Tomaszem. Ksiądz Tomasz w radiu również ma mój numer telefonu czy adres e-mailowy.
Służę oczywiście, jeśli tylko mam od ojca oficjalne pozwolenie. Oczywiście służę, można ze mną nawiązać też kontakt i będziemy myśleli, będziemy dalej wrażliwi na te sprawy i je wspomagali. Stąd też i ta audycja.
Bo jeżeli chodzi o numer konta czy inne telefony, niestety na stronie kamieniańskiej nie ma takich rzeczy.
W porządku, ale jest kontakt i jest kontakt do domu prowincjalnego. Tam można wysłać pytanie, czy powiedzieć jak, albo też właśnie ze mną się skontaktować. Poradzimy sobie. Kto chce, to na pewno sobie poradzi. Ojcze Jerzy, dziękujemy za to, że ojciec chwilowo będąc w Polsce i u mamusi, u rodziców w domu tam na Śląsku z nami zechciał pogodać. Tak.
Ten telefon, za kontakt na nowo z mieszkańcami i słuchaczami Siedlec i okolic.
Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do Siedlec, do okolic ze świadectwem.
Modlitwami jestem z wami. Bóg zapłać za wasze modlitwy i pamięć.
To proszę
Bóg
nam...
Bóg Tomaszu.
Tak. Ojcze, to proszę nam po malgasku powiedzieć na koniec, uwielbić Jezusa i powiedzieć po malgasku coś w rodzaju niech będzie pochwalony Jezus Chrystus lub coś podobnego na chwałę Pana.
Chicy dżanuan cigani anczamani czamahe fani zawaczary hecz mirai sinzenaka sinfanahimasina. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, tak?
W imię Ojca i Syna.
Aha. To jeszcze muszę się pouczyć. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Zapłać z Panem Bogiem. Dobrej nocy.
Radio Podlasie. Radio, które się zna.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Ojciec Jerzy i ojciec Stefan, którzy posługują na Madagaskarze osobom chorym na trąd, są jednymi z naszych polskich misjonarzy.
Jednymi z wielu.
Otóż polskich misjonarzy jest dokładnie 2081 i posługują w 94 krajach świata.
W 94?
Tak.
Nieźle, połowa świata.
I wydaje się to być liczba duża, natomiast
to jest około 1/10 wszystkich kapłanów, niecałe 10, mniej niż 10% wszystkich kapłanów polskich.
Tak. Natomiast Hiszpanie są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ilość swoich księży, których wysłali na misję, czy księży, osób, które wysłali na misję. Misjonarzy hiszpańskich jest 16 tysięcy. 16 tysięcy, na drugim miejscu są Włosi.
Ilu jest?
14 tysięcy misjonarzy z Włoch. Natomiast
wyprzedza nas jeszcze?
Wyprzedza nas Francja, Belgia, Wielka Brytania. Znajdujemy się w pierwszej dziesiątce. Tak,
no, ale powiem, że to, Robercie, może być zaskakujące dla wielu słuchaczy, nasz kraj, gdzie jest
dla mnie było księży. Dla mnie było.
Dla mnie też robi wrażenie. Dla nas kraj, w którym jest tylu księży, a nawet Belgia ma więcej misjonarzy, więcej niż 2000 księży za granicą niż my, którzy mamy nieco ponad 2000. Wielka Brytania, no, my patrzymy na te kraje dzisiaj z takim spojrzeniem politowania na laicyzację, która tam zachodzi, a to jest jeszcze kontynuacja tej świetności kościołów Europy Zachodniej i misyjności tych kościołów. No, można tłumaczyć to tym, jeżeli chodzi o małą Belgię, że Belgowie przecież byli jednym z państw kolonialnych, kolonizujących Afrykę, więc Kongo belgijskie, czy inne kraje Zatoki Gwinejskiej, do dzisiaj mówi się nam po francusku, do dzisiaj są jeszcze pozostałości po protektoracie belgijskim, po porządach belgijskich, tym bardziej Francuzi czy Hiszpanie, którzy przecież kolonizowali prawie większość Ameryki Południowej, więc to tłumaczy łatwość ich pracy tam ze względu na język, no ale mimo wszystko raczej to robi dla nas rachunek sumienia, że my, Kościół tak bogaty w powołania, stosunkowo niewielu księży wysyłamy. Oczywiście ktoś słuchając mnie mówi, no to niech ksiądz jedzie. Nie, to jest kwestia powołania, to jest kwestia poczucia tego. Ja myślę, że problem nie jest w tym, że księża nie chcą jechać, tylko że myślę, że problem jest w tym, żeby mówić więcej o tych misjach, bo powołanie budzi się też często z potrzeby. W Kościele pierwszych wieków to nie było tak, że ktoś chciał zostać księdzem, poczuł powołanie i myślano, a to wyślemy go do tej parafii. Nie. To była najpierw potrzeba. W tej parafii nie było księdza. I wtedy przygotowywano jakiegoś kandydata, który spełnił odpowiednie warunki, by został w tej parafii księdzem. Tak jest dzisiaj na misjach z perspektywy naszego kraju. Gdzieś są potrzeby i dopiero się szuka kapłana, który i Kościół go wzywa. Bracie, jedź tam. W przypadku księży zakonnych to jest wezwanie Kościoła bardzo konkretne, bo oni są dyspozycyjni, pracują, część pracuje w kraju i prowincjał do nich mówi, czy generał, potrzeba, żebyś tam jechał i wyjeżdżają. W przypadku księży diecezjalnych, którzy idą do kapłaństwa, są formowani w seminariach diecezjalnych z myślą, że będą pracowali dla tej ziemi, dla swojego rodzimego regionu, czy innej diecezji, w której wybrali seminarium. To jest kwestia ich własnej decyzji, ponieważ oni z założenia mieli pracować na miejscu, ich własnej decyzji, że odkrycia wezwania, by pojechać gdzieś dalej i wtedy mają dodatkowy rok formacji misyjnej i jadą w różne części świata. Księża decyzjalni, tak zwani fidei donum, czyli dar wiernych.
Madagaskar wydaje się dosyć odległym kawałkiem świata.
Są odleglejsze i powiem szczerze, bardziej nawet oryginalne, bardziej nawet egzotyczne rejony czy misje. Miałem tę okazję, szczęście być sporo już lat temu, sporo, 6-7 lat temu, w Papui Nowej Gwinei. Tam to dopiero są misje. Kraj, co do którego etnografowie twierdzą, czyli naukowcy zajmujący się badaniem ludów, określonych plemion, etnografowie twierdzą, że jeszcze 60 lat temu potwierdzają, że 60 lat temu zdarzały się przypadki kanibalizmu. Jeżeli 60 lat temu jedzono tam ludzkie mięso, to na pewno bardzo prawdopodobne, że spotykałem ludzi, którzy jedli ludzkie mięso, ponieważ spotykałem ludzi w starszym wieku.
Czyli jakoś takim, jak obdarzali księdza takim bardzo ciepłym, czułym spojrzeniem, to nie było tak do końca przyjemnie.
Nie było przyjemnie, ze świadomością.
Patrzyli tak apetycznie na księdza.
Tak. To od razu przy okazji wytłumaczenie, jak to jest. Jak to jest, że Ewangelia jest tam głoszona od 100 lat, czy to tylko ci najbardziej jacyś dzicy jedli to mięso. Chciałem wam pokazać, że to myślenie ciągle w nich jest obecne, również w katolikach. Otóż jeden z misjonarzy polskich, ojciec Bogdan, opowiadał mi taką historię. Jest tam, wtedy był już 18 lat, w 2005 czy 2006 roku, kiedy tam byłem. Był tam już 18 lat i mówił, że któregoś dnia siedzą ze swoimi parafianami, mężczyznami, wieczorkiem i tak sobie rozmawiali. Jeden z nich mówi, Fader, mówi, daj nam coś ze swego ducha. A on mówi, no i jak to, nie rozumiem, daj nam coś ze swego ducha. No daj, jesteś taki mądry, jesteś taki silny. A on mówi, no przecież wam daję tę mądrość. Przekazałem was, nauczyłem was uprawiać ziemię, nauczyłem was wielu rzeczy związanych z życiem, z różnymi działalnością, sprawnościami, tym jak szyć, jak reperować zepsutą jakąś rzecz. Oni mówią, nie, może dać nam więcej swojego ducha. A on mówi, a chodzi wam o to, o wiarę, no to wam daję, cały czas wam daję z siebie, uczę was, udzielam wam sakramentów. Nie, Fader, mógłbyś dać nam więcej. A o co wam chodzi? Co jeszcze mogę dla was zrobić? A on mówi, ten papułas, ojcze, jeśli umrzesz, moglibyśmy trochę ciebie zjeść. Wtedy dałbyś nam swojego ducha.
Czyli o to chodzi.
18 lat tam jest. Głosi dobrą nowinę, Ewangelię. Ci ludzie są katolikami, a w nich głęboko jest to myślenie, że gdyby umarł, to gdyby kawałek mięska jego zjedli, bo duch jest według nich w ludzkim ciele. Jak się zje mądrego człowieka, to ta mądrość przejdzie na drugiego, więc to nie jest takie proste. To pokazuje, jak często trudne są, niesamowicie trudne są te misje w niektórych krajach. Inny przykład, w ogóle zupełnie innego aspektu dziedziny życia, szacunek do kobiety. Wiemy, że swego czasu również i w Europie bardzo dominująca była rola ojca, model patriarchalny, a on był tą głową rodziny, później była kobieta, dzieci. No, myśmy doszli do tego, do tej równości i ta równość nam przyszła nie dlatego dzięki feministkom, ale ona nam przyszła dzięki Bogu, który w Biblii pokazuje równość od samego początku mężczyzny i kobiety. No ale w wielu krajach, które jeszcze 100-200 lat temu nie słyszały o Chrystusie, sprawia to ogromną trudność, na przykład w Papui Nowej Gwinei, o której opowiadam, przepraszam, od kilku minut. Dalej dla mężczyzn to jest normalne, że kobieta jest mniej ważna, że jak on się... Kobiety, jeden ktoś mi powiedział, fajnie tam jest, bo gdy usłyszy ode mnie, że w Papui mężczyzna z kobietą się nie kłóci. No nie kłócą się, bo kobieta tylko otworzy usta i dostanie w twarz. Dostanie kopniaka, dostanie od mężczyzny i ona nie zdąży się pokłócić. I ten mężczyzna świni nie uderzy, bo świnia może zdechnąć, a kobietę każdego dnia uderzy, jak coś mu się nie podoba, a dopiero później tłumaczy, albo nawet nie tłumaczy. No niektórzy powiedzą, że i w Polsce takie przypadki się zdarzają. No, tam to jest coś powszechnego. Ja widziałem, jak 6-7-letnie dziecko, chłopczyk, bił, kopał swoją 4-5-letnią, o 4-5 lat starszą siostrę, która była głową niewinna i ona się nie broniła i nie oddawała, bo on jest chłopczykiem, ona dziewczynką i tak miało być. I ojciec, jeden z ojców opowiadał mi kiedyś historię, zabrał ministrantów, chłopców i dziewczyny ze Scholi na takie 2-3-dniowe kolonie, taki czas wakacji i któregoś wieczoru im tam wszystkim było tak dobrze, siedzieli przy ognisku i ta jedna z dziewczynek 10-letnia się tak przytuliła do tego ojca, wtuliła się w jego ramię i mówi, ojcze, mówi, ożeń się ze mną. On mówi, a co ci przyszło na myśl, żeby się z tobą ożenić? On mówi, ożeń się. On mówi, przecież jestem księdzem. Ale ożeń się, no przecież wiesz, że ja nie mogę. Poza tym, no zobacz, ja mógłbym być twoim ojcem, ale ożeń się, no ale zobacz, to są chłopcy w twoim wieku, ale ty jesteś biały, ojcze. On mówi, no a co ja nie, czy ja jestem biali, a oni są, mają ciemną skórę, to oni wcale nie są gorsi. Ale ojcze, ja chcę się z tobą ożenić, bo ty jesteś biały. No to, a dlaczego ci na tym tak zależy? No bo biały mężczyzna nie bije kobiety. Biały mężczyzna nie bije kobiety. Tak ta dziewczynka myślała. Kiedy na nią mówi, ten ojciec Marek, popatrzyłem, spojrzałem, ma 10 lat, za 3 lata stanie się, 2-3 lata stanie się kobietą. Jak tylko to rodzice zauważą, już będą szukali dla niej kandydata, oczywiście 15 lat starszego mężczyznę, bo musi to być mężczyzna, który już się czegoś dorobił, bo przecież musi zapłacić za tę dziewczynę przynajmniej 6-8 świń. I ona pójdzie do tego, za 2-3 lata zostanie, 4-5 lat zostanie żoną i od początku będzie ich takie życie, że dostanie codziennie koksańca, kopniaka i rano wstanie i znowu pójdzie na pole, na chłop może robić co chce, zechce to pracuje, zechce to nie, ona będzie miała tyle dzieci, ile chłop będzie chciał, żeby miała. I teraz misjonarze tłumaczą równość w godności mężczyzny i kobiety. I ci ludzie, ci mężczyźni, dla misjonarzy osiągnięciem jest to, że ci papuasi już się, mężczyźni spowiadają z tego, że krzyczał na żonę, że ją uderzył. To już jest sukces, ale on wie, kiedy daje zgrzeszenie, że oni wrócą i będą dalej to samo robić. No, można powiedzieć, my, księża, mamy ten sam dylemat, kiedy kogoś rozgrzeszamy, że pewnie człowiek odejdzie i dalej będzie kłamał, czy oszukiwał, ale zakładam, że ten człowiek ma dobrą wolę. Czy tamci mają równie dobrą wolę, by tego nie robić? No to są właśnie te dylematy, trudności z wprowadzeniem Ewangelii w świat dla niej dotychczas stosunkowo obcy w mentalności.
No ale za to parytety u nich raczej nie wejdą.
Tak, tak. Parytety
proszę
raczej
księdza,
nie wejdą.
Papua Nowa Gwinea to jest kraj, o którym myślę, że niektórzy nawet nie wiedzieli. Ksiądz Tomek był na wielu, wielu, wielu misjach w krajach, o których nawet ja nie wiedziałem i niektóre ciężko mi było nawet wymówić.
Jak Brunei.
Dokładnie.
Czy Swaziland.
Tak, też. O tym nawet nie wiedziałem, że istnieje. Proszę księdza, a prócz Papui Nowej Gwinei, jaki jeszcze kraj był taki oryginalny? Taki, który ksiądz wspomina naprawdę z taką myślą, naprawdę tam się działo coś takiego innego. Ludzie żyli tam naprawdę w 100% inaczej niż wyobrażamy sobie to my, którzy żyjemy w ciepłych mieszkaniach, mamy cieplutko, zawsze najedzeni i tak dalej.
Trzeba by troszkę poszukać, zastanowić się głębiej. Na pewno duże wrażenie na mnie zrobiły misje w Turkmenistanie. Była Republika Sowiecka, która leży, dotyka Morza Kaspijskiego, od południa dotyka Turcji, Iranu. Ale być może jeszcze bardziej Turkmenistan, gdzie w momencie, kiedy byłem, to był moment, kiedy umierał Ojciec Święty Jan Paweł II, 2005 rok, kiedy tamtejsi garstka kilkudziesięciu katolików płakała równie mocno i długo jak my Polacy i mówili, że to nasz Papa Rzymski, Pamir, czyli że to on jest również ich ojcem. Ale może jeszcze bardziej dla mnie było niezapomnianym sprawowanie rezurekcji w Teheranie. Msza rezurekcyjna, niedziela zmartwychwstania. Akurat tego dnia wypadło święto urodzin Mahometa i katolicy mieli wolną niedzielę, wolny dzień od pracy i mogli świętować godzina 5 rano. Sprawowałem tę Eucharystię razem z ojcem Hindusem, który tam jest proboszczem. Miałem nawet szczęście mówić kazanie. Tych parafian wszyscy mówili po angielsku, więc kazanie było w języku angielskim. Niewielka grupa, może 20-25 osób. Ja, który zawsze byłem przyzwyczajony do rezurekcji wielkich, wielkich tłumów, niespotykanych w żadnych innych okresach liturgicznych roku. I ta garstka, która śpiewała tak mocno, zdecydowanie chwała na wysokości Bogu. Oczywiście nie było procesji, bo ani nie było na to pozwolenia, nie było specjalnie, gdzie kościółek był wmurowany, czy tworzył całość z innymi zabudowaniami. To i czy też inne wspomnienie, Syria, równie dla nas dziwny kraj, czy taki odległy, również rezurekcja w 2000 chyba roku, czy 2001, gdzie ludzie po mszy rezurekcyjnej wychodzili i krzyczeli El Mesih Kam, Hakkan Kam, odpowiadali inni, czyli po arabsku Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, gdzie wychodzili, ta rezurekcja była, to była właściwie wigilia paschalna, dobrze, poprawiam się szybko, która była sprawowana, tak jak u nas ksiądz biskup tutaj do tego ciągle przekonuje i przypomina, zgodnie z przepisami liturgicznymi, była sprawowana o zmroku, zaczęła się chyba 10-11 w nocy i proszę sobie wyobrazić, że kiedy katolicy skończyli tę mszę wigilii, liturgię wigilii wielkiej i soboty, wigilii paschalnej, prawosławni i muzułmanie, wiedząc o tym, wychodzili na ulicę i im gratulowali ich święta. katolikom gratulowali. To było dla mnie zaskakujące, że w tym kraju, w którym dzisiaj jest dużo niepokoju, rządzi dyktator. Wtedy był ten sam dyktator, ale było, pod tym względem była wielka symbioza, harmonia współżycia różnych religii.
A proszę księdza, tak skupiamy się na odległych krajach, na krajach afrykańskich. Ksiądz przecież teraz w wakacje też był w krajach Afryki Południowej. A jak to jest z krajami Europy Zachodniej? Kraje afrykańskie nazywamy krajami misyjnymi. A czy tak samo możemy powiedzieć kraj misyjny na kraje zachodnie, kraje, w których obserwujemy postępującą laicyzację, kościoły, które pustoszeją oraz gwałtownie spadającą ilość księży?
Bardzo dobre pytanie i ono jak najbardziej powinno się pojawić w dzisiejszej audycji. Dziękuję za nie. Definicja kraju misyjnego to opiera się na założeniu, że iż krajem misyjnym nazywamy taki region, taki kraj, w którym lokalny kościół nie jest w stanie zapewnić wystarczającej ilości prezbiterów dla posługi duszpasterskiej. Czyli po prostu, jeśli w danym kraju brakuje księży miejscowych i potrzeba pomocy z zewnątrz, to znaczy, że ten kraj zyskuje status kraju misyjnego. Oczywiście w Polsce też jest kilku księży z Hiszpanii, z Włoch, z innych krajów, którzy pracują na przykład, bo są na drodze naukotochmenalnej, ale to jest zupełnie inna rzecz. Duszpasterstwo nie zatrzymałoby się, gdyby ich nie było. Natomiast gdyby z wielu krajów Afryki czy Azji wyjechali cudzoziemcy, no to duszpasterstwo by poważnie na tym ucierpiało i wierni, znaczna część, a w wielu przypadkach ponad połowa wiernych danego kraju nie byłaby pozbawiona sakramentów. I pytanie odnośnie Europy Zachodniej. Tak, te kraje coraz odważniej nazywane są krajami misyjnymi, ponieważ jest sytuacja, w której gdyby już pracujący księża polscy, hinduscy, a często i wielu księży z krajów afrykańskich wyjechali jednego dnia na przykład z Francji, już pasterstwo by poważnie ucierpiało, stanęłoby w wielu punktach, na wielu płaszczyznach. To samo powoli się dzieje w Niemczech i w innych krajach Europy Zachodniej. Te kraje stają się misyjnymi i to między innymi tłumaczy powołanie kongregacji do spraw nowej ewangelizacji w Stolicy Apostolskiej.
Także w Polsce istnieje Komisja Episkopatu do spraw misji. Zresztą nie tak dawno odbył się zjazd tej komisji pod hasłem Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei.
Oczywiście ta komisja jest od tego, by koordynować działania, by je propagować, pomóc misjom, przyczyniać się do wzbudzania nowych powołań. Zresztą my mówimy tu głównie o prezbiterach, ale mam nadzieję, że wystarczy nam czasu, by trochę wspomnieć o wolontariacie misyjnym, czyli o wolontariuszach świeckich.
A propos kapłanów decyzjalnych, których już tutaj ksiądz wymieniał, trochę pobawię się znowu cyferkami. Wśród tych ponad 2000 osób, które są misjonarzami z Polski, 626 z nich to siostry zakonne, 311 kapłanów decyzjalnych i 1128 księży i braci zakonnych oraz w tym wszystkim jest 41 osób świeckich, czyli osoby, które nie są poświęcone jakby Bogu, nie są osobami konsekrowanymi, nie są księżmi, również mogą być misjonarzami.
Tak, właśnie o tym chciałem dzisiaj trochę powiedzieć, bo w końcu audycja jest do młodych ludzi, słucha nas zapewne sporo studentów, młodzieży pracującej. Jest przecież dzieło wolontariatu misyjnego, prowadzone na bardzo szeroko zakrojoną skalę przez chociażby ojców Salezjanów, ale i ten referat misyjny działający przy Konferencji Episkopatu Polski również ma taką swoją komórkę, gdzie młodzi ludzie, oczywiście dorośli, mogą zgłosić pragnienie podzielić się zgłosić świadectwo tego, że czują się powołani, czują pragnienie pomocy misjom, wyjechania na misję na okres 3 miesięcy, pół roku lub roku. Wtedy, jeśli zostaną właściwie zweryfikowane ich pierwsze wstępne motywacje, zostają przyjęci na rok takiej formacji. Tam raz w miesiącu, jeśli dobrze pamiętam, raz w miesiącu uczestniczą w takich zjazdach, gdzie dowiadują się o historii misji, gdzie mają spotkanie z doświadczonymi misjonarzami, gdzie dowiadują się o chorobach tropikalnych, trochę o etnografii, czyli historii ludów, o zwyczajach, obyczajach, o kościele lokalnym, o inkulturacji kościoła itd., itd. I znowu, gdy zostaną po roku, otrzymają dobrą opinię od swojego proboszcza i zostaną dobrze, pozytywnie zweryfikowani przez odpowiedzialnego księdza i komisję, są posyłani na misję. W tym roku z naszego duszpasterstwa akademickiego, gdzie pracuję tu w Siedlcach, wyjechała taka misjonarka, świecka wolontariuszka Kasia, która skończyła studia, no i właśnie postanowiła, zanim podejmie pracę zawodową, pojechać, skończyła pedagogikę, będzie, już pracuje w Zambii, w przedszkolu prowadzonym przez polskie siostry. Wymagana jest oczywiście znajomość języka angielskiego, ale prawdopodobnie w stopniu średnim, bo przecież z takimi małymi dziećmi, nawet jeśli coś poważniejszego trzeba, to siostry prowadzące to przedszkole z całą pewnością sobie świetnie radzą, czy w kontaktach z władzami miejscowymi, czy w kontaktach z rodzicami. No i właśnie pojechał na rok, teraz następny człowiek, młody człowiek z naszej diecezji też się przygotowuje. Jeśli wszystko się powiedzie, pojedzie, by pracować przez rok jako nauczyciel informatyki. Więc widzimy, posługa taka ludzka, tutaj przy szkole, tu nauczyciel informatyki, ale pod tym gdzieś jest świadectwo życia, bo się jedzie i się tym ludziom mówi, że zrezygnowałem, oddaliłem się od rodziny, by z wami być. Oczywiście wolontariat, więc bez wynagrodzenia za jedzenie, za spanie. Jeśli ktoś z was czuje takie poruszenie, czasami sobie tak myślę, że dzisiaj w dobie problemów ze znalezieniem pracy, zaraz po studiach, być może część młodych ludzi utalentowanych, którzy całkiem przyzwoicie albo bardzo dobrze zakończyli studia z dobrymi ocenami na obronie magisterskiej, później z konieczności pracują na pół etatu w jakimś sklepie albo robią inne rzeczy, które nie są ich pasją i tak wygotują przez rok, dwa, a może trzeba by było się odważyć pojechać tam i mieć satysfakcję, że rok nie przeciekł przez palce, że się zostawiło kawał dobrego dzieła, które może nie odciśnie śladu na koncie, ale na pewno na sądzie Bożym tak.
A czy wiele osób z tych, które podejmują dzieło wolontariatu, decyduje się na to, żeby zostać misjonarzem już na całe życie?
No tak, wspomniany przeze mnie ojciec Martin, Irlandczyk, którego spotkałem w Swaziland, pojechał tam przecież jako nauczyciel i później właśnie tam, na miejscu odkrył, poznał lepiej Salezjanów i żyjąc z nimi na co dzień, widząc ich i w trudzie ich radości, ale ich zmartwienia, czasami zdenerwowania, widząc ich na co dzień, więc wszystkie ich strony, tylko dobre, ale i złe ludzkiego charakteru, zafascynowało go takie życie. Został misjonarzem, został księdzem. Znam wolontariuszki, które pojechały na rok, a są 6-8 lat i pozostały jako świeckie i czują się, że jako świeckie będą dalej realizować, a znam takie oczywiście, które chłopaków, dziewczyny, którzy pojechali, wrócili, po 2 latach znowu pojechali, wrócili, no i już później nie uciekali, tylko poszli do tego czy innego zgromadzenia.
Czyli jednak misje ściągają.
Tak, aczkolwiek niech się nie boją ci, którzy myślą, że jak pojadą, pojechałabym, ale boję się, że zarażę się nie malarią, tylko powołaniem. No, to myślę, że jeżeli tak masz się bać, to nie jedź, bo trzeba tam jechać sercem otwartym na wolę Pana Boga. Jeśli ktoś miałby jechać i bał się i mówił Panu Bogu, stawiał warunek, pojadę, ale nie powołuj mnie do kapłaństwa, do zakonu, to znaczy, że prawdopodobnie nie jedziesz tam z woli Pana Boga, skoro nie umiesz do końca jej słuchać i stawiasz Panu Bogu pewne warunki. Jedziesz tam bardziej dla własnych takich ludzkich motywacji, a to może być trochę za mało, bo to nie są tylko piękne historie, które przedstawiają karteczki powołaniowe. To jest trud, to jest każdego dnia trzeba uważać, chodzić patrząc na ziemię, czy nie ma skorpiona, czy węża. Wieczorem zwracać uwagę, czy komar koło ciebie nie lata, bo akurat ten może być malaryczny. Trzeba uważać na to, co się pije, z czego się pije, bo można dostać, zachorować na cholerę, albo najesz się czegoś, jeśli nie sprawdzisz źródła pochodzenia, co przyprawi cię o żółtą gorączkę, czy o dur brzuszny, czy jakieś inne choróbska. Oczywiście ci, którzy tam wyjeżdżają, są na to przygotowani i tak jak ja nigdy nie złapałem, poza jednym razem, poważną chorobą, ale na szczęście wyleczalną i nie odnawiającą się, to można przeżyć wiele lat i nie zachorować, więc to jest kwestia, aczkolwiek ryzyko jest wliczone i to jest prawdziwe bycie misjonarzem, że się podejmuje takie ryzyko.
Czyli dla tych wszystkich osób, które nas dzisiaj słuchają, a może mają takie wątpliwości, że może bym pojechał, może bym pojechała, może bym służył, może bym służyła. Myślę, że ksiądz Tomek służyłby radą swoją, poradą, telefonem.
Bardzo skromną radą, bo mimo wszystko, nawet jeśli byłem w różnych krajach, na różnych kontynentach, krajach typowo misyjnych, to nawet jeśli tam byłem 3 tygodnie, miesiąc, to tylko człowiek ma takie blade pojęcie. No na pewno większe niż tutaj się w telewizji widzi, ale mimo wszystko blade pojęcie, bo być na misjach przez miesiąc i nie zachorować, to nie być na misja. O, być na misji i zachorować poważnie, choć z nami takich, którzy pojechali na 2 tygodnie odwiedzić jakiegoś misjonarza i wrócili z malarią i już do końca życia im to zostanie, nigdy więcej w Afryce nie byli i nie będą. Więc można mieć i takiego pecha, ale jeśli komukolwiek mógłbym cokolwiek rozjaśnić, no ten tydzień, który trwa misyjny na katechezach dla studentów w duszpasterstwie akademickim tu w Siedlcach, poświęciłem tematyce właśnie misji, pokazywałem zdjęcia i tłumaczyłem szczegóły, zapraszając do refleksji nad być może właśnie podjęciem wolontariatu misyjnego.
A jak się dzieje w sytuacjach, gdy są miejsca, gdzie Kościół jest prześladowany, gdzie są przypadki tępienia chrześcijanizmu, prześladowania chrześcijan, a są takie dzisiaj, o których głośno się nie mówi, czy Kościół tym bardziej wysyła tam misjonarzy, czy raczej zdaje się na tamtejszych stacjonarnych księży? Tak
bardzo powiem. Ciekawe pytanie. Ja nigdy się nad nim nie zastanawiałem, ale mam wrażenie, że znam na to odpowiedź. Powiem, jak działają pewne mechanizmy w Kościele. Jeśli gdzieś jest Kościół prześladowany, misjonarzom zazwyczaj zostawia się wolność. Mam na to pewną wiedzę, stąd też odważam się udzielić odpowiedzi. Chociażby, ponieważ znam sporo misjonarzy, przynajmniej z 10, którzy byli w Rwandzie na początku lat 90., gdy wybuchła ta krwawa wojna domowa w Rwandzie, w Burundi, gdzie ponad 1 000 000 ludzi zostało w ciągu kilku miesięcy zabitych głównie maczetami, a nie jakieś bombardowanie, nie jakaś eksterminacja w obozach koncentracyjnych, tylko zabijano ich białą bronią. To była masakra niesamowita. Świat milczał, bo nie było tam ropy, nie było tam diamentów, złota, więc ani wielkie mocarstwa jak Ameryka i inne nie miały zamiaru tam się pchać i patrzono na tę rzeź. Stosowano tylko notę oburzenia, czyli proszącą o pokój w tyle. ONZ nie ruszył się. I tam właśnie pracowali polscy misjonarze i misjonarki. Zresztą w tamtym roku strasznie bulwersująco dla mnie pojawiła się książka. Nie pamiętam jej tytułu, może i dobrze, nie zachęcam do czytania, ale bo jest strasznie jednostronna, oskarżająca Kościół katolicki w Rwandzie o przyczynianie się, o milczenie, kiedy były ludobójstwa plemiona Hutu, czy później Tutsi, czy wzajemnych. Tymczasem to było niesamowite świadectwo odwagi. I w takich przypadkach, kiedy dzieje się gdzieś, ma miejsce jakaś wojna domowa, jakieś zamieszki, czy pytanie twoje, Robercie, czy Kościół wysyła misjonarzy? Pozostawia im wolną wolę, decyzję. Też bierze pod uwagę, że są ludźmi, może ich ogarnąć lęk, a wezwanie czy męczeństwo nie może być wymuszone. Męczeństwo musi być kwestią wyboru, a tam jest okazja zostać męczennikiem, ale to jest też pewien dar i ktoś, kto przed tym męczeństwem ucieknie, to nie znaczy, że będzie potępiony, może wyjechać z tego kraju, przerazić się tego, że może być torturowany i zabity i wcale nie, przez to nie pójdzie do piekła, że tych ludzi zostawił, choć na pewno w jego głowie zostaje coś takiego, że ich zostawił. Ja powiem tak, że i wtedy część misjonarzy została, część wróciła, byli polscy księża, siostry, które zostały zranione, znam siostrę Marię ze zgromadzenia sióstr od aniołów, która została ranna, urządzono na nią zasadzkę i ostrzelany jej samochód, 80 pocisków przeszło przez jej samochód, gdzie była z drugą siostrą i 12-letnią dziewczyną, a raptem dziewczyna dostała w rękę i ona w kostkę, a 80 pocisków było w drzwiach samochodu, nie licząc wszystkich, które przeszły przez pobite szyby.
I to nie był przypadkowy ostrzał, tylko celowy, zamierzony zamach po prostu.
Ponieważ chroniła dzieci obu plemion, ponieważ prowadziła przedszkole, ponieważ pomagała sierotom wojny, nie? I inni zginęli, więc tu się zostawia wolność. Nie dosyła się nowych, ale jeżeli ktoś by w kraju powiedział, chcę jechać do Rwandy, bo ktoś wrócił, by się przestraszył, ja chcę jechać. Czasami przełożeni mówią, zastanów się dobrze 3 razy. Czasami jak ktoś się upiera, to mu pozwolą jechać w środek ognia.
No tak, człowiek ma wolną wolę.
Tak, i to się w kościele też szanuje odnośnie misjonarzy, którzy ślubowali posłuszeństwo. W takich wypadkach zostawiają mi się pewną wolność decyzji.
Moi drodzy, ja tak po dzisiejszej audycji sugeruję wam, obejrzyjcie film Misja Rolanda Joffa. Polecam, naprawdę warto. Jeżeli nie dla fabuły, która jest przejmująca, to dla muzyki. To tak podsumowując naszą dzisiejszą audycję.
Tak, kochani, dziękujemy wam za to, że byliście z nami. Mała ilość SMS-ów świadczy o tym. Mam nadzieję, żeście się zasłuchali, bo skądinąd wiemy, że sporo was słucha naszą audycję, więc żeście się zasłuchali, a ja mówiłem tak szybko, że nawet nie próbowaliście zadać następnych pytań, lub być może pytania Roberta były tak trafne, że odpowiadały waszym pytaniom, które mieliście w głowach. Tak, zbliża się czas... Niektórzy mówią, święta idą i nie myślą bynajmniej o świętach Bożego Narodzenia ze względu na coraz częściej spotykane w supermarketach i wielkich centrach handlowych dekoracjach świąt bożonarodzeniowych, tylko potocznie zaczyna się mówić o tych najbliższych, że to są święta. Oczywiście chodzi nam o 1 listopada, uroczystość wszystkich świętych. Miejcie oczy już otwarte, młodzi nasi słuchacze. Nie dajcie się wciągnąć w głupie zabawy z Halloweenem. Myśmy już na ten temat kiedyś robili specjalną audycję o tych pogańskich elementach, które po części zostały wymyślone czy odkopane dla potrzeb komercyjnych, po części są jakimś sposobem walki, czy walki, no jakiegoś przemyślanego laicyzowania, zmniejszania w społeczeństwie znaczenia święta religijnego, jakim jest uroczystość wszystkich świętych i następny dzień zaduszny. Jest to szukanie jakiegoś takiego odwrócenia uwagi. Uważajcie na to. Zresztą zauważcie, już na portalach internetowych od kilku dni coraz częściej pojawiają się artykuły na temat nieśmiertelności, życia po życiu, na temat jakichś właśnie duchów itd., itd. To wszystko na zamówienie jest wklejane przed wszystkimi świętymi, żeby po części wzbudzić nas wątpliwości, czy tak naprawdę ten świat świętych istnieje, czy może oni tylko na chwilę są w poczekalni i teraz jest obecny w psie, w świni, jeśli był złym człowiekiem, albo w pięknym pawiu, lub też w jakimś władcy, bo w poprzednim wcieleniu miał dobrą karmę. Więc uważajcie na to, tak jak na zamówienie pojawiają się takie artykuły przed Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą, mówiące o tym, ktoś powie, no mają prawo tak pisać, no tak, ale to mimo wszystko rozprasza, bo my mamy też prawo mieć taką spokój i ciszę, żeby wejść w refleksję nad tajemnicą Bożego Narodzenia, nie słuchać o tym, że gdzieś tam Budda też się kiedyś rodził, cały rok jest na to, ale to się specjalnie pisze na zamówienie i nie dajmy się w to wciągnąć. Skupmy się na tej tajemnicy. Najpierw świętowania z tymi, którzy są po drugiej stronie, którzy za nas się wstawiają w niebie, a następnego dnia dzień zaduszny, choć w naszej tradycji te święta są tak mocno złączone, bo 1 listopada jest dzień wolny od pracy, drugi nie, że my 1 idziemy na cmentarze. Tak się przyjęło i ze względu na dzień wolny od pracy już się pewnie tego tak szybko nie zmieni, że już 1 listopada myślimy więcej o zmarłych niż o żywych w Królestwie Niebieskim.
A wie ksiądz, co jeszcze mi jedna rzecz przyszła do głowy. Mianowicie, tak jak ksiądz opowiadał o Wigilii Paschalnej, po której chrześcijanie wyszli świętować zmartwychwstanie, pamiątkę zmartwychwstania, i muzułmanie podawali im rękę, to jest dla mnie dobra nuta, która mówi o jakiejś nadziei może. Przecież muzułmanie mają nas za niewiernych i dla nich zabicie chrześcijanina jest czymś chwalebnym, więc może będzie dobrze z tymi różnymi religiami i dialogiem religijnym.
Zawsze i wszędzie są znaki nadziei i również my ich wypatrujmy, bo Pan Bóg je daje. Dziękujemy Wam serdecznie. Dziękujemy Tomaszowi Gosty, który realizował naszą audycję i piękną muzykę nam tutaj zaserwował.
Ja dziękuję księdzu Tomaszowi.
Ja dziękuję Robertowi.
Pozdrawiam serdecznie Słupsk, bo dzisiaj nasza słuchaczka pisała do nas ze Słupska. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo tym, którzy wczoraj w liczbie prawie 500-600 osób przybyli na Wieczór Chwały. To był rekord, bo postanowiliśmy liczyć ponad prawie 500 osób było na Wieczorze Chwały. Za miesiąc musicie być z nami i tak wypełnić salę przy kościele świętego Józefa, że nas zmusicie do szukania tych największych w Siedlcach, a był to naprawdę Wieczór Chwały. Życzymy Wam spokojnej nocy. Za tydzień oczywiście listopadowo będziemy prowadzili refleksję w naszej audycji nad tajemnicą przemijania śmierci i zmartwychwstania, nad tajemnicą świętych obcowania i odchodzenia naszych bliskich, a zarazem ich obecności jakże bliskiej w tajemnicy nieśmiertelności duszy i wkrótce ciała. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Dobro.
Piękno.
Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.